Tytuł dzisiejszego rozważania: Faraon, człowiek o zatwardziałym sercu, wymień serce na nowe. Oczywiście temat wziął się z chronologicznej lektury Pisma Świętego. Czytamy Pismo Święte. Zachęcam, nadal można dołączyć do tego. Przed modlitwą czytaliśmy rozdział 14 Księgi Wyjścia. I był to już finał historii Faraona i zatwardziałości jego serca. Właściwie mamy tę treść rozdziału 14 przed oczyma. Do czego doprowadziło Faraona nieposłuszeństwo? Do czego doprowadził Faraona upór? Będziemy o tym mówili, że w przypadku szóstej plagi, kiedy kazał zbadać, co wydarzyło się wtedy, miał czarno na białym fakty, a mimo to zatwardził swoje serce. Nadal nie chciał być posłuszny Bogu i czytamy, że od tamtej pory to Bóg zaczął zatwardzać jego serce. Mówiliśmy o tym, właściwie pastor Michał Szlachetka mówił o tym przy okazji rozważania z listu do Rzymian. I niesamowite jest to, że później czytamy, że w końcu zatwardził Bóg serce Faraona. A więc chcemy przyjrzeć się dzisiaj tej historii, no żeby nie być takim negatywnym przykładem. Dzisiaj padnie w ciągu tego kazania zdanie: bądź jak Dawid, a nie jak Faraon. Bądź jak Dawid, a nie Faraon. Nie jak Faraon. Współczesny człowiek ma takie mylne przekonanie, że ma wszystko pod kontrolą. Że zawsze ma wpływ na swoje życie. I czasami tak się wydaje, że zachowujemy się również i tak myślimy jako wierzący, gdy okazujemy Bogu nieposłuszeństwo i myślimy sobie, że zawsze będzie możliwość zawrócić. A Biblia nam pokazuje, że tak nie jest. I nieraz myślę, że przychodzi nam takie przesłanie biblijne, które mówi: nie będziesz kusił Pana Boga swego, wystawiał Go na próbę niepotrzebnie. I też dzisiaj będziemy o tym mówili. A więc Faraon, człowiek o zatwardziałym sercu, wymień swoje serce na nowe. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli przez te wszystkie przypadki, historię, etapy tej historii, obserwując, jak ta sytuacja dynamicznie się zmieniała. Wszystko możemy czytać w tym bloku rozdziałów Księgi Wyjścia od 7 do 14, czyli jeżeli lubimy to nazewnictwo, do którego się przyzwyczailiśmy, druga Księga Mojżeszowa, rozdziały od 7 do 14. To mamy tak słabo wyostrzone, że to ja tak słabo widzę. Słabo wyostrzone. Kamień z serca. Lecz Księga Wyjścia, 7 rozdział, werset 13. Może zajrzyjmy do Biblii, dobrze? Żebyśmy widzieli, jaki jest kontekst. Księga Wyjścia, rozdział 7, werset 13. Mojżesz z Aaronem stają przed Faraonem. Mówią mu, że Bóg posłał ich, aby wyprowadzić naród izraelski z niewoli, a właściwie, żeby wyprowadzić go na pustynię, aby tam oddawali cześć Bogu. Mojżesz rzuca swoją laskę, ona zamienia się w węża, ale to samo potrafią zrobić ludzie Faraona. No, co prawda, wąż Mojżesza pochłania ich węże. Mimo to, czytamy co? Serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. Od początku historii z Faraonem widzimy bardzo ważną myśl, ona się potem pojawi. Pan bada serca i zgłębia, co w nich jest. Pan. A więc mamy człowieka, który jest nieczuły na Boże działanie. Niewrażliwy w ogóle na to, co jest Bożą wolą i co jest bliskie Bogu, to jest początek tej historii. Na pewno nie jest też za tym, aby wypełniać Bożą wolę. Później, jak widzicie, kolejny wątek dotyczy już plag. Rozpoczyna się cykl plag. Woda w Nilu zamienia się w krew. I co czytamy? Księga Wyjścia, rozdział 7, wersety od 21 do 24. Wyginęły ryby w Nilu. Nil zaczął cuchnąć. Także Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Zwróćcie uwagę, że to jest plaga, która za bardzo nie dotyka Faraona. Biedota piła wodę. Ci szlachetni urodzeni pijali raczej wino. Prawda? Ale mamy taką sytuację. Krew była w całej ziemi egipskiej, jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe. Było nieczułe i takie pozostało, pomimo Bożego działania. I nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Faraon, odwróciwszy się, poszedł do swego pałacu i nie wziął sobie tego do serca. Widzimy człowieka, który na Słowo Boże odwraca się, odchodzi, nie bierze sobie tego w ogóle do serca. W ogóle. A więc cały czas jest jakby poza takim zasięgiem działania Bożego Słowa. Jego serce jest zamknięte. Wszyscy Egipcjanie zaczęli kopać w okolicach Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. To jeszcze nie dotyka Faraona bezpośrednio, ale już dotyka jego lud. A mimo to pozostaje nieczuły. Też wiele mówi o nim jako o władcy. Często jest tak, że kiedy człowiek trwa w uporze, nie widzi jeszcze, że jego to może bezpośrednio nie dotyka, ale już dotyka jego bliskich. A pomimo to pozostaje nieczuły. Pozostaje bez refleksji jakiejś na to, co się dzieje. Idziemy dalej. Księga Wyjścia 8, 13 do 15. Kolejna plaga. Trzecia plaga żab, to jest plaga druga. Czytamy tam o tym, że Mojżesz powiedział, iż żaby będą wszędzie. Wejdą ci do łóżka. Będą wszędzie, w całej ziemi. Wejdą do twoich pałaców. Prawda? I tak się rzeczywiście stało. I co się dzieje? Czytamy w Wyjścia 8, 13 do 15. Pan uczynił według prośby Mojżesza, czyli zabrał te żaby. One jednego dnia wszystkie poginęły. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Wszystkie zginęły, także zgarniano je czym? Czytamy tam szuflami i był przykra woń w całej ziemi egipskiej. Wyginęły żaby w domach, na podwórzach, na polach. Zgarniali je na kupy. Kraj zaś był pełen przykrej woni, a Faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. A więc tym razem dotknęło go to bezpośrednio. I nawet prosił Mojżesza o to, aby wstawił się za nim oraz za jego narodem do Boga. Ale kiedy opresja, trud, nieprzychylne okoliczności ustąpiły, co się stało? Zaciął się w swoim sercu. Gdy tylko zobaczył, że wiecie, że okoliczności się zmieniły na dobre, cały czas ten sam człowiek. Ale już widzimy pewne mechanizmy, które nam pokazują serce zatwardziałe. Czemu też o tym mówimy? Abyśmy mogli, patrząc na Faraona, zastanowić się, czy moje serce nie jest podobne. A czy na przykład nie reagujemy w ten sposób? Wiecie, kiedy jest, bywa ciężko, to my do Boga w modlitwie, ale kiedy jest dobrze, swoimi ścieżkami chodzimy. I to prawo się powtarza w naszym życiu. Dobrze, daleko od Pana. Źle, gotowi pokutować, prawda? To jest serce zatwardziałe, którego wierzący mieć nie powinni. Dalej, wyjścia 8, 18, 19. Idziemy dalej. To jest plaga komarów, a więc trzecia plaga. Znowu są wszędzie i to, co jest ciekawe w tej pladze, czarownicy, czytamy o tym w wersety 18 do 19, próbowali uczynić to samo swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. A więc już Faraon jeszcze tego nie widzi, ale widzą inni ludzie i mówią, to jest palec Boży, tak? Tutaj to widzimy. W tym jest palec Boży, lecz serce Faraona pozostało nieczułe, nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. Może miał dobrą moskiterę, nie wiem, prawda? Tak już sobie trochę żartując. Ale inni już widzą, palec Boży. Zaczyna się rozmowa na ten temat. Wiedzą, nie jesteśmy w stanie tego samego zrobić. A mimo to, czyli są już jakieś fakty, Faraon jakby poszerza to swoją bazę, tę wiedzę na ten temat, to powinno go zastanowić, a on pozostaje nieczuły. Idziemy dalej, wyjścia 8, 31 do 32, to jest plaga much. Plaga much, czwarta plaga, były również wszędzie, z wyjątkiem ziemi Goszen, a więc tam, gdzie zamieszkiwał Izrael. Bóg powiedział, uczynię różnicę i tam tych much nie będzie. I znowu czytamy, że Faraon zaciął się w swoim sercu. Pan uczynił według prośby Mojżesza, czyli znowu oddalił muchy od Faraona, od jego sług i od jego ludu, czyli poprosił Faraon, żeby je oddalić. Poprosił, bo uczynił według tej prośby. Tak, iż ani jedna nie została, lecz Faraon i tym razem zaciął się w swoim sercu i ludu nie wypuścił. Kolejna rzecz, idziemy, czytamy. Po muchach była plaga zarazy. Fajnie to jest u Piotra Zaręby przetłumaczone, że Bóg uderzył w dobytek Egipcjan. W dobytek. Tak to zostało fajnie przetłumaczone. A więc odbiło to się na poziomie życia Egipcjan. Owa zatwardziałość, nieposłuszeństwo Faraona. I w wyniku tej plagi padło praktycznie całe bydło w Egipcie. Wyjścia 9:6 do 7. Uczynił Pan tę rzecz nazajutrz. Wszystko bydło Egipcjan wyginęło, lecz z bydła Izraelitów nie zginęło nic. Faraon kazał to zbadać. To jest ten moment kluczowy dla całej historii. A oto z bydła Izraelitów nie zginęło nic. Dziwne. Dziwne. Przypadek? Nie przypadek. Niemożliwe. Nawet Chińczycy by tego tak nie wymyślili, prawda? Z koronawirusem. Faraon kazał to zbadać, a oto z bydła Izraelitów nie zginęło nic, lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił ludu. Tak czytamy w tych wersetach 6 i 7. I potem właśnie jest szósta plaga, plaga ze wrzodami, również, która dotknęła wszystkich Egipcjan do tego stopnia, że nawet ci czarownicy, którzy zawsze Faraonowi tłumaczyli wszystko, nie mogli stanąć przed nim, ponieważ byli cali we wrzodach i nie potrafili z nim rozmawiać. To czytamy, że kiedy Faraon, pomimo tych wszystkich faktów połączywszy, nadal nie okazuje posłuszeństwa, czytamy w tych wersetach, że Pan spotęgował upór Faraona, a więc zaczął działać na rzecz zatwardzania jego serca. Co my widzimy? Do tej pory człowiek konfrontowany z Bożym działaniem, otrzymujący coraz więcej faktów, które są jednoznaczne dla ludzi wokół niego, jego doradców, że w tym jest palec Boży, że jest różnica między Izraelem a Egiptem. Pomimo takich jasnych faktów, on nadal się sprzeciwia i Bóg zaczyna wtedy dopiero w nim proces potęgowania uporu Faraona, zatwardzania jego serca, aż ostatecznie w ciągu tych 10 plag czytamy, że zatwardził to serce ostatecznie. Faraon po 10 pladze wcale nie ma zmienionego serca, wiemy to dobrze, prawda? On w wyniku okoliczności na jakiś czas wypuszcza, po prostu na jakiś czas mięknie wypuszcza Izraela, to jest jakiś smutek po stracie syna, ale potem rozdział 14, co nam mówi? Odezwało się w nim to serce. Zbiera zespół, wyprawę wojskową i rusza w pościg za Izraelem. Do czego doprowadza go zatwardziałe serce? Do śmierci. Jeżeli spojrzymy na historię, ja przerobiłem wszystkie, też przyszedłem w domu przez wszystkie plagi, no dla nas nie będzie czasu na to, ale zachęcam, by to zrobić w domu. To przejdźmy tylko do Księgi Wyjścia 12 i przeczytajmy właśnie ten obraz. A więc jest po śmierci pierworodnych w Egipcie. Księga Wyjścia 12:37-32. Wezwał Mojżesza i Arona w nocy Faraon, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie spośród ludu mojego, zarówno wy, jak i synowie izraelscy, idźcie, służcie Panu, jak mówiliście, zabierzcie też trzody wasze, bydło wasze, jak mówiliście, idźcie, a błogosławcie też i mnie. Do tej pory, nawet jak się łamał, to mówił tylko mężczyźni, wszyscy, ale bez zwierząt, teraz w końcu wypuszcza wszystkich. Tak? Ale to nie był przejaw złamanego serca, ponieważ czytamy Wyjścia 14, rozdział 28-30, zobaczmy do naszej Biblii, zachęcam. Co się dzieje? Tu już jest moment kulminacyjny. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nim w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. A więc ten obraz ginącego Faraona i ludzi wiernych jemu, posłusznych jego rozkazom, on sprowadził również na nich całe to nieszczęście. Synowie Izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza. Wody były im jakby murem po ich prawej, lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza do tego miejsca. Myślę, że poruszający obraz. Z jednej strony oni może świętowali, bo było to zwycięstwo nad ich oprawcami, ale z drugiej strony, wiecie, poruszający obraz ludzi, których do tego miejsca zaprowadziła zatwardziałość wobec Boga. I Biblia pokazuje, że jest to raczej stan ludzi, którzy decydują się sprzeciwić Bogu. Zawsze prowadzi to do śmierci duchowej, czy jest wynikiem śmierci duchowej, a potem prowadzi również do takich rzeczy trudnych, do trudnych sytuacji w życiu, do nieszczęścia po prostu. Czy możemy się czegoś nauczyć na przykładzie Faraona? Wypunktowałem sobie 10 takich myśli głównych. Człowiek nie jest skory być posłusznym Bogu, dopóki trudna sytuacja nie dotyka go bezpośrednio. Tak można by odnieść wrażenie po Faraonie. Smutne to, ale tak jest, że człowiek się wtedy zwraca ku Bogu, ale to nie jest trwałe. Widzimy wyraźnie, to nie jest trwałe. Szkoda, że tak jest. Że zwracamy się ku Bogu, kiedy po prostu jest źle. Po drugie, bywa, że chociaż sytuacja podyktowana ludzkim uporem nie dotyka go osobiście, to cierpią jego najbliżsi. I to jest też tragedia ludzi o zatwardziałym sercu. Toczą swój bój z Bogiem, a w tym czasie cierpią ich najbliżsi. Po trzecie, trudne okoliczności, strach, nie są odpowiednią motywacją do zmiany serca, zmiany życia, ponieważ kiedy ustępują, człowiek wraca do poprzedniego stylu życia i zachowania. Dlatego, kiedy ktoś nawraca się pod wpływem takich trudnych sytuacji, dobrze jest, żeby poddał swoje nawrócenie próbie w normalnych okolicznościach, kiedy ustąpią te złe. Po czwarte, nie zawsze Boże znaki i łaska prowadzą człowieka do pokuty. To jest smutne, ale tak jest. Nie zawsze. Zelżenie ucisku może prowadzić do mylnego przekonania o bezkarności. Mamy taki przypadek wśród naszych bliskich w rodzinie. Jedna z tych osób mocno nadużywa alkoholu. I doprowadziło to do tragicznego w skutkach wypadku. Całe szczęście w tym wypadku nikt nie zginął. Ale kiedy zobaczyłem samochód, jaki był po tym następnego dnia, czy tam po jakimś czasie ten samochód po tym wypadku, to była kupa złomu zmielona, słuchajcie, jakby nie wiem, co ją tak zmaltretowało. I ten nam bliski człowiek wyszedł z tego wypadku bez szwa. Był pijany w trakcie tego wypadku. I późniejsze doświadczenia pokazały, że w nim zamiast budzić, to wiecie, taki lęk, powiedzieć, Boże, wyszedłem, proszę Cię, zmień mnie po prostu, dałeś mi szansę. To on doszedł do wniosku, że on jest nieśmiertelny. Po prostu. Jak on z takiego wypadku wyszedł cało, to po prostu nic już mu grozić nie może. Ciekawe, co? Ale tak jest. Nie zawsze dowody łaski i dobroci Bożej działają, wiecie, w taki sposób, że człowiek się zmienia. To wcale nie jest prawo jakieś, które działa. Dowodem na pogłębiający się stan zatwardziałości jest świadome trwanie w grzechu i uporze pomimo ponoszenia wymiernych strat. To jest zatwardziałe serce, bo każdy normalny człowiek się zreflektuje, powie, co tu się dzieje. Normalna reakcja to jest, trzeba się przyjrzeć sobie. Nie zawsze przecież trudne sprawy są wynikiem, wiecie, grzechu. Wiemy o tym między innymi z Księgi Joba. Nie tylko niesprawiedliwi doświadczają takich rzeczy, sprawiedliwi również doświadczają, wiecie, utraty wielu rzeczy i jest to nie kara za grzech, tylko po prostu tak się dzieje. Niemniej to jest dowodem, jeżeli człowiek nie reaguje w tym momencie. Nie wyciąga wniosków. Zatwardziałe serce. Na bank. Widzimy to na przykładzie Faraona. Po szóste. Przy szóstej pladze po raz pierwszy pojawia się stwierdzenie, że Bóg zatwardził serce Faraona. Dzieje się tak, Bóg zaczyna zatwardzać serce, kiedy pomimo znajomości faktów i dostrzegania działania ręki Bożej człowiek nadal pozostaje nieposłuszny Bogu. I to jest taka przestroga. Nie należy kusić Pana Boga. Nie należy wystawiać Go na próbę. Nie należy igrać z Bogiem. Nie należy. Niektórzy uważają, że jest takie duchowe prawo, które mówi, że prawdziwie docenię łaskę Bożą dopiero gdy sięgnę dna i od niego się odbiję. Tylko pytanie brzmi, i na przykładzie Faraona to widać, skąd wiesz, że ty się w to dno nie wbijesz? Ilu ludzi skacze do wody i ilu nie wypływa? Nie ma takiego prawa w Biblii. żeby docenić łaskę, to ja muszę spaść na dno. Nie ma takiego prawa w Biblii, a wręcz Biblia przestrzega, by tak nie postępować. Jest na przykład powiedziane, że kiedy człowiek wierzący rozmyślnie grzeszy, człowiek uświadomiony Słowem Bożym, on depcze krew Chrystusową i niemożliwe jest takiego człowieka przywrócić. Przywrócić do takiego prawdziwego opamiętania. Otwórzmy ten fragment, bo chciałbym z niego jeszcze pewną inną myśl wyciągnąć. Hebrajczyków, rozdział 6. To są słowa kierowane do ludzi wierzących. Tu nie mówimy o ludziach nieznających Boga, ale jest to list kierowany do wierzących. No, liczę na to, że niedługo usłyszymy kolejny odcinek Petr z listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, wersety 4-8. Przeczytajmy uważnie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, więc mówimy o ludziach, którzy narodzili się na nowo, tak? Tutaj to jest mowa o, i to jest taki trudny tekst z różnych względów teologicznych. A więc ci, którzy zostali oświeceni, zakosztowali daru niebiańskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, a więc otrzymali tego Ducha Świętego i w wyniku tego stali się nowym stworzeniem, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa, bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Bardzo porusza mnie werset 8. To jest werset, który przestrzega ludzi wierzących przed porzuceniem drogi wiary i powrotem do systemu religijnego, który jest już martwy, wyczerpany, nieaktualny. Rozumiemy, że list do Hebrajczyków, on polemizuje, prowadzi polemikę przed powrotem, z powrotem do judaizmu, w takiej formie, w jakiej on funkcjonował przed rokiem 70, kiedy była świątynia, kiedy były wszystkie ofiary i tak dalej. Dlatego objawia to, kim jest Jezus, Jego ofiarę, właśnie w tym kontekście starotestamentowym rzuca pełne światło już nowotestamentowe. I zobaczcie, co pisze autor. Kiedy widzisz, że jesteś bliski przekleństwu. Bo czasami tak jest. W wersecie 8 o tym czytamy. Że człowiek widzi, że idzie na dno w tej swojej relacji z Bogiem. To nie czekaj bezradnie. Po prostu rób wszystko, żeby wrócić do Boga. To nie jest, wiecie, moment, tak jak niektórzy mówią, ja muszę spaść na dno, żeby się odbić. Wtedy zrozumiem łaskę Bożą. Nie! Tam na dole jest po prostu przekleństwo, według tego, co mówili autor listu do Hebrajczyków. To jest przekleństwo. Jest przekleństwo. A więc to widzimy w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale. Co więcej, drodzy, zwróćmy uwagę na to, że apostoł Paweł, może jeszcze, zajrzyjmy do Księgi Wyjścia, do rozdziału 14 i werset 27. I zobaczmy, jaka była reakcja Egipcjan w momencie, kiedy już sąd został wydany. Jakie tam jest takie niesamowite słowo? Powiedzcie, w którym kierunku oni biegli? Biegli do Mojżesza. Ale już było za późno. Bo czas łaski określa Bóg, a nie człowiek. Czas do nawrócenia daje Pan, a nie człowiek. I oni już w tym momencie sądu, co robią, biegną ku Mojżeszowi, ale nie dobiegną. później oni wszyscy, woda ich wydała, oni wszyscy leżą na brzegu martwi, nieżywi. Nie musisz opaść na dno, żeby docenić łaskę. W tym momencie, w którym widzisz, że źle się dzieje z tobą, twoje serce się zatwardza, wołaj do Pana: Panie, zmień moje serce, odnów je, tak? Odśwież je, ulecz je, uzdrów je. To jest, widzimy, biblijne nauczanie. Kolejna myśl, zobaczcie, w Rzymian w 2 rozdziale apostoł Paweł mówi: doświadczasz Bożej łaski, nie lekceważ ją. Czemu? Bo ona ma cię do opamiętania prowadzić. A nie, jeszcze wiecie, niżej, jeszcze głębiej, jeszcze dalej od Pana. Rzymian 2 rozdział otwórzmy, zachęcam, byśmy spojrzeli na to. Rzymian 2 rozdział. Przez te słowa kiedyś Pan do mnie przemówił. Po prostu pokazał mi to. Marcin, zobacz, troszczę się o ciebie, o twój dom, nawet wtedy, gdy ty masz mi tak wiele do zarzucenia. Ja to zobaczyłem dzięki łasce Bożej i pamiętam ten dzień. W tym momencie, kiedy Bóg mi to pokazał, kiedy to uderzyło we mnie, wiecie co zrobiłem? Zjechałem z trasy toruńskiej, tam było takie miejsce. Wyszedłem z samochodu, nawet nie gasiłem silnika, upadłem na kolana i po prostu zacząłem pokutować. Bóg wyznacza czas opamiętania. I czytamy tam tak. Wiemy, drugi werset rozdziału 2, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Tam jest wymienione po prostu świeckie życie, tak? Świeckie życie. Życie ludzi, którzy mimo, że poznali Boga, nie uznali za właściwe uznać Go i oddać Mu należytej czci, tak? To jest rozdział 1. I teraz zobaczcie, apostoł Paweł zadaje pytanie nie tylko tym, którzy tak żyją, ale również wszystkim innym ludziom. Mówi: czym nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do opamiętania cię prowadzi? Zwróćcie uwagę, do czego prowadzić ma łaska, dobroć Boża. Bóg to robi, by nas doprowadzić do opamiętania, by człowieka doprowadzić do opamiętania. A nie, skąd taki pomysł u niektórych, słuchajcie, żeby powiedzieć, jak opadnę na dno, to się odbije. Prawda? I dalej, 5 werset. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie łaskę? Gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu. Nie, kochany, nie masz pewności, że odbijesz się od dna, bo ci, którzy lekceważą dobroć i łaskę Bożą, gromadzą sobie gniew, a nie łaskę. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym, bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie. Faraon, pomimo przygniatających faktów, że za wszystkim stał palec Boży, nie chciał okazać posłuszeństwa Bogu. Dlatego Bóg najpierw zatwardzał jego serce, by ostatecznie doprowadzić je do zatwardziałości. Faraon poniósł śmierć. Jakie były efekty? On zginął. Jego pierworodny syn poniósł śmierć. Wszyscy pierworodni w Egipcie poginęli. Podlegli mu żołnierze, słuchający jego rozkazów, ponieśli śmierć. Jego naród poniósł wymierne straty, cierpiał z powodu zatwardziałości serca. I możemy teraz to sobie zrobić w mikroskali, jak to działa na przykład, kiedy ojciec, matka, syn, córka po prostu okazują nieposłuszeństwo Bogu. Biblia uczy, że ludzkie serce z natury jest zepsute i podstępne. To nie jest tylko problem Faraona. To jest problem wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Pan jest tym, który bada i zgłębia ludzkie serca. Niech ktoś otworzy Jeremiasza 17 rozdział, wersety 9 i 10, proszę, dobrze? Jeremiasza 17, 9 do 10. Co tam jest napisane? Proszę, kto znalazł, od razu niech czyta. Od 9 do 10.
Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerwy, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.
A kiedy Pan wystawia na próbę serce i nerki, robi to po to, żeby człowiek zobaczył, kim jest. Żeby zrozumiał, że potrzebuje nowego serca. Nowego serca. Bo zepsute i podstępne bardziej niż cokolwiek jest ludzkie serce z powodu grzechu, prawda? Pamiętacie historię grzechu Dawida i Betrzeby? Kiedy Natan skonfrontował króla Dawida z jego grzechem. Druga księga Samuelowa, rozdział 12 do sprawdzenia. I do Dawida dotarło, jak bardzo stał się zdeprawowanym człowiekiem, jak on się zachował. Pokutuje. Napisał psalm, który do dzisiaj czytamy. Psalm, który jest świadectwem jego grzechu. Psalm 51. I on modli się tam. Stwórz serce czyste we mnie. Prawego ducha we mnie odnów. On zobaczył, co spowodowała ta zabawa z grzechem, jaką nieprawość, jaką deprawację i że on jest przez tę sytuację po prostu zniszczony, skalany. Potrzebuje duchowej odnowy. A Ezechiel w swoim proroctwie, 36 rozdział, 26 werset powiedział: Bóg, widząc swój naród, naród, który ma takie serca, a nie inne, przyjdzie dzień, kiedy swojego ducha dam do waszego wnętrza i dam wam serca mięsiste, nowe serca wam dam. I my wiemy, Ewangelia Jana 3 rozdział, jest rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. I on mówi właśnie o tym, że kiedy spojrzysz z ufnością na ofiarę Jezusa, kiedy uwierzysz w krzyż, w to, że Jezus umarł za ciebie, zawołasz do Boga o nowe życie, wyznasz Jezusa Panem, uwierzysz, że On umarł za ciebie na krzyżu, tak musiało się stać, bo ty byłeś grzesznikiem, będziesz zbawiony i otrzymasz darze, nowe życie, nowe serce i Ducha Świętego do swojego wnętrza. Wszyscy ludzie potrzebują nowego narodzenia, inaczej ich serce jest zepsute bardziej niż cokolwiek innego. I to jest apel Słowa Bożego do wszystkich ludzi. My patrzymy na Faraona, ale on jest typem każdego człowieka, w którym ta walka toczy się. Odpowiadania na Boże objawienie albo zamykania swojego serca. Stąd dzisiejszy tytuł kazania. Wymień serce zatwardziałe na nowe. A kiedy jesteś już nowym stworzeniem, a mimo to stało się tak, że trwasz w grzechu, wołaj o odnowę. Wołaj o prawdziwą skruchę i pokutę. Wołaj o to. Bo kiedy Bóg dotyka cię, choćby właśnie przez taką refleksję, przez skruszenie, przez jakąś myśl, że idę w niewłaściwym kierunku, to jest ten moment, żeby zawołać do Boga i żeby doświadczyć Jego łaski, która odnowi cię, zatrzyma przed upadkiem i podniesie. Niesamowita lekcja z Faraonem. Ten obraz, wiecie, martwego Faraona na brzegu morza, tych żołnierzy, jest niezwykły. W momencie sądu zreflektowali się i zaczęli biec w stronę Mojżesza, ale było już za późno. Nie czekaj na opamiętanie, nawrócenie. Z tej historii można taki wniosek wyciągnąć. Nie czekaj gdzieś tam do szarego końca. Wołaj tu i teraz do Pana. Historia, która mnie bardzo poruszyła i myślę, że jest przestrogą dla nas wszystkich. Wierzę, że kochamy Pana i że pragniemy czynić Jego wolę. Ale wiem też, że przychodzą takie dni, kiedy człowiek jakoś dziwnie jest taki, wiecie, obojętny na to, co się dzieje w jego życiu. Taki jakiś odrętwiały. I nie należy tego stanu, wiecie, bagatelizować. Tak jak nie zbagatelizowalibyśmy jakichś dziwnych, wiecie, dziwnej pracy naszego serca. Zaraz byśmy dzwonili do właściwej osoby. Słuchaj, mam problem chyba z sercem, coś, trzeba to zbadać, sprawdzić. Tym bardziej tak powinniśmy postąpić z tym duchowym człowiekiem i duchowym sercem. Amen.